Sztokholmie, był to pani inteligencja i panie, i panowie, żeśmy rozmawiali. I naprawdę tam była modlitwa przed mszą świętą i był różaniec i była koronka do miłosierdzia Bożego i święty Boże. Naprawdę to nie, a wczoraj ojciec taki straszny znów w tej polskim radiu złapała pana Zienkiewicza i jego kolegę z Gazety Polskiej, bo oni są tam w stopce Gazety Polskiej, obydwaj. To coś tak koszmarnego nagrałam to na ojca naszego. A nas nazwał jak z lagami napędzonymi i jakimiś starcami i tak dalej, którzy tam ujmują się za
Pani Ireno,
arcybiskupem.
to wciąż pani mówi o wypowiedzi pana Stanisława Michalkiewicza, tak?
Tak. Ja mam tylko nie jestem w stanie ojcu przyszedł, bo ja przez taką lupę sylabizuję, bo ja w tej lupie to nie jest lupa, tylko lernotkowy okular, ja tak po cztery litery łapię i ja dosłownie sylabizuję, ale ja ciągle czytam, ja jestem ubożona i to przypadkiem złapałam raz już ciekawe, może już zresztą dzisiaj z tematu arcybiskupa Wielbusa, ale ojcze, ja mam cztery jego takie. Cztery nagrania. Jeszcze prosiłam zresztą, żeby znów mi tamte ściągnęła z internetu moja siostrzenica w Krakowie, bo ona ma to wszystko, bo chcę właśnie do każdego zdania się ustosunkować. Tak jak wtedy napisałam do... Wtedy przed laty ojciec dyrektor dobrze wie, kto to był i tak dalej. Także wie ojciec, jesteśmy
Pani
tak
Ireno.
rozbici, ludzie są tak załamani, ludzie są tak pokręceni, już nie wiedzą, komu mają wierzyć. I naprawdę my się teraz musimy modlić o jedność, jedność nas tutaj w Polsce. Jeszcze ojcu zacytuję taki fragment, bo ja siedzę na teraz w dwudziestoleciu, to bardzo podobne historie. I kiedy naczelnik państwa Piłsudski udziela Francuzowi wywiadu do francuskiego dziennika i mówi mu, widzi pan, to jest przełom 19 na 20 rok, na wszystkich granicach mamy bitwę. Ale w kraju jest ład i porządek. To idzie w świat. A był w Polsce bardzo ciężki moment. I tak starał się na zewnątrz Polskę pokazywać. A tutaj on pisze o skandalu międzynarodowym, pan Michalkiewicz. Jaki ten wywołał arcybiskup Wielbus. Skandal międzynarodowy. A ja mu napiszę, że do tego skandalu to i pan się przyczynił. Bo nie pluje się we własne gniazdo.
Pani Reno, ja odpowiem tak, że pan Michalkiewicz jest na tyle czynnym felietonistą i na tyle zdolnym do obrony, że ja po prostu ten głos przyjmuję i mam
Proszę to
nadzieję,
ojciec
że
ściągnąć z internetu.
i mam nadzieję, że w stosownym czasie, jeżeli pani napisze to pismo do
Ja to do
pana
wiadomości
redaktora,
księdza prymasa dam też.
do pana redaktora Michalkiewicza
Tak.
również, że on się ustosunkuje, jest na tyle człowiekiem medialnym i na tyle ma dostęp do mediów,
Jest bardzo sprytny.
że jeżeli te zarzuty mają podstawę, pani to udowodni,
Proszę ojca, no proszę
rzeczywiście,
sobie ściągnąć z internetu, przecież
to wtedy
to jest,
ja to uczynię, dobrze?
tak,
Bo teraz nie jestem w stanie powiedzieć, proszę mnie
pierwszy
też
program
zrozumieć,
Polskiego Radia.
jestem w stanie powiedzieć tak, nie.
Tak.
A myślę, że pan redaktor Stanisław Michalkiewicz
Ja już
jako
tego
dobry
głosu nie mogę słuchać.
felietonista będzie w stanie się właściwie ustosunkować i zająć pozycję
Jak ojciec
jasną, czystą
przeczyta
i klarowną.
ten tekst piątego, bo po tym zaczął tak z flanki, a w tym, co powiedział do naszego radia, to powiedział w pewnym momencie, że on nas rozumie, że myśmy tak bronili, my, czyli Rady Maria, bo przecież tam w pierwszy punkt, drugi punkt, trzeci, a w czwartym, bo przecież arcybiskup Wielbus wspierał Radio Maria, a więc wdzięczność obowiązuje, a to jest wielka cnota.
Pani Ireno, nic
Tak
nie
jest.
pozostaje mi powiedzieć i może niejednokrotnie wyśpiewać wraz z Dziwny jest ten świat, to śpiewał Marek, nie Marek
Tak,
Grechuta, tylko
bardzo dziwny.
kto śpiewał Dziwny jest ten świat?
Nie wiem, nie pamiętam, bo
Czesław Niemen.
ja się nie znam
I
a
nad tymi
możliwe.
Wszystkimi wydarzeniami właśnie tak,
Razie my
prosto
jesteśmy
od serca, od
rozbici.
duszy
Spotykamy się z
właśnie.
ludźmi tak samo myślącymi i wszyscy są tak załamani, że nie jest nikomu nic. Właśnie są wszyscy, moi przyjaciele są wszyscy po stronie arcybiskupa, oczywiście. Bo to są ludzie myślący, którzy, proszę ojca, przecież nie, on z nas zrobił paczkę idiotów, która nie, własnym rozumem się nie kieruje, tylko jakimiś wdzięcznościami i uległa złudzeniom i tak dalej. I dlatego nas usprawiedliwia, że myśmy bronili. Nie, to jest coś tak pokrętnego. Ja poczułam się dotknięta jako człowiek myślący, że on coś ze mnie zadbił. W tym innym, a w tym co głosił właśnie, ja to mam nagrane, co głosił w Radiu Maria 10 stycznia, a potem 12 znów był w pierwszym programie Polskiego Radia i 12 był w naszym dzienniku znów na ostatniej stronie. Nie, ja już oszaleję z tego, przepraszam ojcze.
Dobrze, pani
ale...
Reno, możemy wspólnie, wyśpiewać to, dziwny jest ten świat i po prostu...
I straszny, ja już za dużo, moje pokolenie za dużo przeżyło, ojcze. Za dużo na jedno pokolenie, mówię ojcu. Ja miałam tylko dzieciństwo w wolnej Polsce, w której się urodziłam. Ja jestem tylko 5 lat młodsza od Ojca Świętego. I ja w Ojcu Świętym w każdym zdaniu to czułam moje myślenie, rozumie ojciec, bo to pokolenie, które urodziło się w wolnej Polsce, które kochało tą ojczyznę, które za nią by wszystko dało. I ja to w każdym zdaniu Ojca Świętego czułam i był mi podwójnie bliski, bo był taką pokrewną duszą już poza tym, że był cudownym, świętym kapłanem, ale był Polakiem, takim patriotą straszliwym, tak jak moje pokolenie było w tym wychowane przed wojną. To szczęść Boże, ojcze, przepraszam, że tak,
szczęść Boże,
ale
pani
użyłam
Lena.
Się troszeczkę. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat ludzkich spraw, czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija.
10 minut po godzinie pierwszej. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże, Szczęść jestem Boże. Na antenie.
Tak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ania z Niemiec, Anna z Niemiec. Tak chciałam porozmawiać, włączyć się do rozmowy. No, dodzwoniłam się do Radia Maryja już drugi raz w życiu i bardzo się z tego cieszę. I chciałam się troszeczkę tak zwrócić do rozmówców, tych tak zwanych trochę mało lepszych, że byli tam, bali się, widzieli, ale nie podpisali, bo tam coś. Dlatego tak trochę mi trudno słuchać. Po prostu nie wymuszono tego na nich z wiadomych może im powodów. W mojej młodości mój ojciec pracował 25 lat w prokuraturze. Wiele mówił i też czasem widziałam, w jaki sposób przesłuchiwano doprowadzanych. No i śpiewali, aż nadto. Z lękiem przychodziłam tam na coroczne uroczystości choinkowe, tak zwane paczki. Choć było kolorowo i pięknie, to czuć było w powietrzu rygor sankcji. Więc mój taki krótki wniosek, że nie każdy w takiej chwili ma siłę, by się temu oprzeć. Strach to jest też ludzką słabością. No i to taka moja uwaga, to tyle, szczęść Boże, pozdrowienia dla całego Radia Maryja.
Szczęść Boże, Pani Anno, również pozdrawiamy. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Ja, szczęść Boże, ja chciałam też wyjść na antenę.
Jesteśmy na antenie, proszę się przedstawić. A może wcześniej warto wyłączyć radioodbiornik?
Tak, już włączam. Szczęść Boże, ja jestem Małgorzata i chciałabym, żeby słuchacze, którzy mnie słuchają, pomodlili się za mnie, dlatego że po prostu znalazłam się w bardzo ciężkiej sytuacji. Mimo że dzisiaj mam imieniny i słucham was właściwie bardzo długo i dzieci już śpią. Po 25 latach małżeństwa Bóg otworzył mi oczy, dał mi znak, żeby odejść, ratować dzieci, siebie od alkoholika, który znęcał się nad nami psychicznie, fizycznie. I w tej chwili mieszkam w domu samotnej matki, w jednym pokoiku. Zabrałam dzieci, dwie torby, zostawiłam wszystko, odeszłam. Bóg mi pomógł. Jedyny Bóg mi pomógł przetrwać to wszystko. Jestem w tej chwili w ogromnym niedostatku. Jestem chora na padaczkę. Mam tylko 300 zł dochodu. Ojciec nie płaci alimentów. Komornik tam interweniuje, ale do tej pory nie płaci na dzieci. Mam 7-letniego synka, który chodzi do pierwszej klasy i córkę w klasie maturalnej. Mieszkamy w jednym pokoiku. Jest nam w tej chwili bardzo, bardzo ciężko. Chciałabym po prostu od słuchaczy, którzy mnie słuchają, jakiegokolwiek wsparcia psychicznego, żeby mi pomogli po prostu przetrwać to wszystko. Być może ktoś do mnie się odezwie, może napisze SMS-a. To będzie dla mnie bardzo, bardzo po prostu. To jest potrzebne mi w tej chwili. Ja podam swój numer kontaktowy.
Pani Małgorzato, proszę tego nie czynić, dobrze?
Ale ja bardzo chcę.
Pani Małgorzato.
Ja po prostu chcę, żeby ludzie po prostu do mnie się odezwali, żeby mnie wsparli. Jest mi w tej chwili bardzo ciężko. I nie kryję tego. Ja podam numer telefonu.
No, jeżeli na własną Pani odpowiedzialność, to
tak, oczywiście. 054-31-27-55. Jeszcze raz powtórzę. 054-31-27-55. Proszę o modlitwę za mnie, bo jedynym kontaktem jest moja komórka i właściwie już mi się kończy karta, której po prostu nie będę mogła nawet kupić. A chciałam bardzo, bardzo do was zadzwonić. Jestem stałą waszą słuchaczką, ogromną, po prostu jestem chrześcijanką. I moje dzieci też, modlimy się ciągle za męża, żeby po prostu Bóg odwrócił go od tego nałogu. Ratowałam cały czas to małżeństwo, niestety nie udało mi się. Mogło dojść do strasznej, strasznej tragedii. i po prostu wydaje mi się, że jestem tyle warta, ile warte są moje dzieci. Ratowałam je do końca i po prostu mam w tej chwili spokój, tylko że jest nam bardzo ciężko. Proszę o modlitwę za mnie, ale muszę się już wyłączyć, bo mi się karta.
Pani Małgorzato, obiecujemy tę modlitwę i niech to
Szczęść
Boże. Niech tą modlitwą od naszej strony w intencji Pani Małgorzaty będzie wspólne wyśpiewanie kolędy Bóg się rodzi, szczególnie tej zwrotki o błogosławieństwie Bożej Dzieciny, gdyż jak słyszymy, Pani Małgorzata ze względu na miłość do swoich dzieci, ale nie tylko miłość, ale ich dobro, podjęła bardzo trudną drogę, drogę modlitwy za męża nie żyjące z nim, modlitwy prośby, aby on zrezygnował ze swej drogi alkoholizmu, a rzeczywiście wrócił do rodziny, do tego miejsca, gdzie będzie szanowany, gdzie będzie miłowany, gdzie jest jego właściwe miejsce, ale pod tym prostym warunkiem, że tej rodziny nie będzie niszczył, wręcz inaczej, będzie jej ojcem, będzie znakiem błogosławieństwa dla tej rodziny. Dlatego niech ten czas tej kolędy, niech wspólny śpiew będzie tą modlitwą, o którą prosiła Pani Małgorzata w dniu swoich imienin.
Już masz niebo nad ziemiami, Bóg Boży. nami.
Radio Maria, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz zawsze.
Mówi Kazimierz Szczemieszczyc. To jest dziewica Dąbrowy Górniczej. Tak się przedstawiam. Chciałbym zabrać głos, jeśli można, na temat właśnie tych przykrych przeżyć. Stwierdzam, że ten atak był bardzo perfidny i niebezpieczny. Podzielam opinie, które zawarł w swoim artykule ksiądz profesor Bartnik. Nie będę go cytował, ale chciałbym powiedzieć, że osobiście nie spotkałem żadnego z moich przyjaciół, znajomych, którzy by potępiali i nie brali w obronę profesora, nie profesora, tylko arcybiskupa. I uważamy, że powinno to być jakoś wyjaśnione w ten sposób, aby po oczyszczeniu, po jakimś procesie sądowym wynagrodzić też w części krzywdę, która go spotkała. Ja osobiście spodziewałem się bardzo wiele po jego nominacji, bo po prostu uważam, że to jest właściwy człowiek. Halo?
Tak, jesteśmy. Tylko panie Kazimierzu, tak. Ja rozumiem, ale wiemy, że dzisiaj troszeczkę o czym innym chcemy rozmawiać.
Właśnie o tej jest
minęła 21 minut po godzinie pierwszej, prawda?
Tak.
A my tak ten temat program tylko oczywiście dotykamy troszeczkę.
Ale właśnie tu teraz, bo to według mnie ma związek z jednością chrześcijan, mianowicie pewne grupy, może powiedziałbym, na tygodniku powszechnym byłbym przykład. Ja się wychowałem kiedyś na tej gazecie i czytałem go przez wiele lat, ale w pewnym momencie przestałem, ponieważ nie dało się tego czytać. I chociaż to też katolicy przecież i chrześcijanie piszą. I ja uważam, może to jest niewłaściwe, proszę mi powiedzieć, że no jednak, żeby była ta jedność, to należałoby w jakiś sposób powstrzymać jakieś odłamy, czy jakieś myślenie, działanie, które szkodzi. Szkodzi tej jedności po prostu.
Panie Kazimierzu, pytanie, jak powstrzymać?
Ach, proszę, proste jest, bo na przykład u mnie to powstrzymałem w ten sposób, że nie czytam, prawda? Nie. A jak powstrzymać? Powstrzymać bardzo jest łatwiej, kiedy przywódca, kiedy jest jedna głowa, ma, no po prostu myślę, że obowiązuje jakaś dyscyplina, no załóżmy jakaś dyscyplinę i przez, na przykład, przez działalność taką, że choćby na przykład opinie czy myśli pana profesora Bartnika są szerzone, czyli no ja zapamiętałem sobie jedno, że ojciec Tadeusz Rydzyk zawsze powstrzymywał nas przed tym, żebyśmy nie radzili, co mają robić inni. Róbmy sami. I to mi tak utkwiło, że po prostu nie śmiem dawać propozycji, bo...
Dziękuję właśnie za taką postawę, ponieważ to budowanie jedności polega na zauważeniu przede wszystkim dobra u drugiego człowieka i no, na czymś trzeba to budować, prawda? I trzeba budować na tym, co nas łączy, a nie na tym, co nas dzieli. I do tego nas również zachęcał Ojciec Święty Jan Paweł II. To nie znaczy, że być ślepym na grzech i być ślepym na zło drugiego człowieka czy drugiej strony. Dziękuję panie Kazimierzu.
Dziękuję.
I pozdrawiam życząc dobrej nocy. Proszę bardzo, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta. Janu z Łodzi się kłania ojcu. Ja chciałem tak tylko na marginesie jeszcze jedną rzecz, zanim chciałbym mówić o jedności Kościoła, to chciałem powiedzieć, że my troszeczkę chyba niedobrze słuchaliśmy katechet, które ojcowie nam wygłaszali, ponieważ my nie dajemy... Nasze świadectwo to jest świadectwem mocy Chrystusa i my naprawdę troszeczkę jesteśmy jednak niezbyt mocni w tej naszej wierze, ponieważ ja wiem, że żyjemy w takich czasach, gdzie akurat miłosierdzie i sprawiedliwość to jest podeptane i my z tego się wyzwalamy. I potrzebna nam tutaj jest bardzo jedność z każdym biskupem, z Kościołem, z głową Kościoła i między nami powinna być jedność. Jeżeli, bo musimy, ojcze, jedną rzecz sobie jeszcze uświadomić, że nasza religia to jest religią Boga, to nie jest religia naszej inwencji ludzkiej. I tutaj mi się wydaje, że jest Ojciec Święty Jan Paweł II, to chciał nam przekazać, ale my chyba zapomnieliśmy, że to Bóg projektuje i Bóg kształtuje tą jedność i ona jest. Te świadectwa naszych papieży to mówią o tym, że ona jest, a jeżeli jeszcze nie jest doskonała, to powinniśmy się modlić, żeby taka była. Dlatego wydaje mi się, że...
Panie Janie, nie chciałbym potem jakoś tam komentować pańskie wypowiedzi, żeby pan nie był razem z nami. No trzeba nam w tym momencie troszeczkę ustalić pojęcia, prawda? Czymś innym jest jedność wiernych ze swoim biskupem, biskupów z papieżem, prawda? Bo to jest wszystko jedność wewnątrz Kościoła katolickiego, prawda?
Tak.
Czymś innym jest tydzień modlitw o jedność chrześcijan i ta jedność wszystkich wyznawców Chrystusa, o którą prosimy, to jest wewnątrz wszystkich tych, którzy wyznają Jezusa Chrystusa i idą Jego drogą do świętości i poprzez chrzest, prawda, chcą przynależeć do Chrystusa, prawda? Świadomie przynależą do Chrystusa. Tak jak na początku nazywano chrześcijan, to ci, którzy w imię Chrystusa, prawda?
Tak.
A jeszcze tutaj, to już dodam, chociaż tego nie ma w pańskiej wypowiedzi, a czymś innym jest dialog między religiami. I proszę zauważyć, jak pięknie jest ustawiony ten tydzień. Dialog między religiami, to jest na przykład między religią chrześcijańską, prawda, a religią żydowską, a religią muzułmańską, a buddyzmem, chociaż buddyzm jest bardziej filozofią. I na początku mamy dzień przed tygodniem modlitw o jedność chrześcijan, dzień dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, a dzień po tygodniu modlitw o jedność chrześcijan mamy dzień tego dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego. I tutaj w tej pańskiej wypowiedzi jest ten pierwszy element, prawda? I nasza jedność jako wiernych z biskupem i biskupów z papieżem. To jest wszystko wewnątrz Kościoła katolickiego. A nie tylko Kościół katolicki jest przynależy do religii chrześcijańskiej, prawda?
Tak, ale my, ojcze, mamy w tradycji, jeżeli chodzi o jedno z innymi kościołami, to my mamy w tradycji, mamy to we krwi, ojcze, jako katolicy i my każdą tradycję szanujemy i modlimy się razem z nimi i to nie od dzisiaj, to już było, dlatego jeżeli ktoś chce nam mówić, że jest inaczej, my szanujemy każdą religię, przecież ojciec doskonale o tym wie.
Oczywiście, że tak.
Dlatego my to czujemy i ojciec święty Jan Paweł II też był Polakiem, on nas reprezentował i my jesteśmy z tej samej krwi, on zawsze mówił, że on jest naszym bratem i my tak samo myślimy, katolicy, i jeżeli ktoś nam coś zarzuca, bo to jest pewne niezrozumienie, może ktoś to przekłamuje w mediach, może chce odwrócić akurat nas od Chrystusa i może przekłamuje pewne sprawy, ale nie jest tak źle, ojcze, jak niektórzy myślą. My po prostu szanujemy każdą religię, szanujemy różnorodność, mamy to i w naszej katolickiej literaturze i to jest rzecz oczywista.
Ale rzeczywiście, panie Janie, tu się zgadzam w zupełności. Zakończmy naszą rozmowę, jeżeli pan pozwoli,
oczywiście,
fragmentem z przemówienia na tym spotkaniu ekumenicznym 25 marca 2000 roku w Jerozolimie. Im bardziej jednoczymy się wokół Jezusa w modlitwie, tym odważniejsi winniśmy się stawać w rozwiązywaniu bolesnej, ludzkiej rzeczywistości naszych podziałów. Także Chrystus nas jednoczy i to jest wielka prawda naszych dni, prawda?
Tak, oczywiście. Szczęść Boże.
Dziękuję panie Janie, pozdrawiam z Panem Bogiem. Proszę bardzo, Radio Maria.
Szczęść Boże, Marek, zwłaszcza się kłania.
Szczęść Boże, panie Marku. Halo?
No więc, halo, tak, jestem. Więc jedność chrześcijan przede wszystkim powinna być w prawdzie. Prawda jest wyznacznikiem tego, co powinno chrześcijan łączyć, pomimo różnic. Tutaj takie właśnie jedno zdanie. Pani, która zaatakowała pana Michalkiewicza, musi się tej sprawie przyglądnąć i być w prawdzie. I wiedzieć, że na przykład pan Michalkiewicz został po prostu wyrzucony z głosu paryskiego, z katolickiego głosu w Paryżu, dlatego, że niepoprawnie polityczne tezy tam przedstawiał. Pan Michalkiewicz przedstawiał sprawę pana Kłoczowskiego numer akt i konkretne sprawy. Niech pani się zwróci do pana Michalkiewicza i właśnie to trzeba robić w prawdzie. Jakkolwiek możemy mieć różne zdania.
Panie Marku, ja tutaj powiem tak, że no pani Rena, ona wypowiedziała swoje zdanie i rzeczywiście powiedziała, że napisze list i myślę, że tak to warto zostawić,
jasne,
prawda?
Oczywiście. Tak, ten
że
temat
rzeczywiście, ja po wczorajszej też naszej audycji, naszym spotkaniu tutaj nocnym, wprawda jest wielkim wyznacznikiem, ale najważniejszym wyznacznikiem rzeczywistości jest Jezus Chrystus.
Tak, zgadzam się, oczywiście, że tak.
I oczywiście, mówiąc o tej jedności chrześcijan, to Jezus Chrystus nas powinien łączyć i zapatrzenie w Jezusa Chrystusa, gdybyśmy byli tak naprawdę, to rzeczywiście, gdyby prawda była posłuszna, nasza prawda Jezusowi Chrystusowi, to rzeczywiście byśmy byli wszyscy jedno, stanowilibyśmy tę jedność, a niejednokrotnie słowo i rzeczywistość, jaką jest racja, nieprawda, my wplątujemy i pod racją, pod pojęciem racji widzimy prawdę. I to jest niejednokrotnie nasz błąd. A tutaj ta sprawa, myślę, pani Ireny, która odnosiła się do felietonów, do wypowiedzi pana Stanisława Michalkiewicza, to rzeczywiście też jest walka o, nie wiem czy do końca o prawdę, ale o pewnego rodzaju rację.
No tak,
ten
oczywiście.
Pański głos się tutaj też jakoś podpisuje i myślę, że to jest zupełnie w tym momencie sprawa uboczna. Ja będę obstawał przy tym, co wypowiedziałem, że pan Stanisław Michalkiewicz jest na tyle wytwornym felietonistą, prawda?
Tak.
Że jeżeli uzna też za stosowne oczywiście i na tyle ważne, żeby się odnieść do takich zarzutów w jego stronę, to uczyni w sposób taki, że my będziemy też tego jakoś tam słuchać, prawda?
Tak, oczywiście.
Także tak bym tę sprawę, panie Marku, ja osobiście pozostawił. Nie wiem, czy się pan ze mną zgadza.
Oczywiście, że tak. Tak, ja dlatego się bawię w adwokata pana Michalkiewicza, ponieważ on jest dosłownie znienawidzony przez Gazetę Wyborczą. To jest fanatyczna nienawiść. Przez wszelkie możliwe środki masowego przekazu jest dosłownie znienawidzony. Tego pana się nigdzie do studia praktycznie nie wpuszcza. Od niedawna jest w programie pierwszym Polskiego Radia. Czasem bywa w telewizji, ale to zupełnie rzadko. Ma procesy z Gazetą Wyborczą. Nienawidzi go fanatycznie. Rzeczpospolita, Trybuna, już nie mówię o tych bardziej lewackich. Takie stacje jak na przykład warszawska TOK FM czy Program Trzeci, nie chce go widzieć w swoich drzwiach nigdy i nigdzie. Także warto się nad tym zastanowić i dlatego musiałem po prostu to zdanie powiedzieć.
Tak, i pan to uczynił w imię miłości, jasne, bliźniego i takiej poczucia sprawiedliwości, która powinna też mieć miejsce i za to jestem bardzo, bardzo wdzięczny.
Kłaniam się również,
szczęść Boże, 33 minuty po godzinie pierwszej.
Ja do Ciebie, mały Jezu, muszę znaleźć drogę. Gdzie Ty mieszkasz, to mi powiem, w Gdańsku czy w Krakowie. La, li, la, li, la. Gdzie Ty mieszkasz, gdzie? La, li, la, li, la. Powiedz mi. Słucham, jak mój zegar męczy, lecz nic nie rozumiem. Może jesteś mały, nie?
Radio Maryja, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Witold Rośnia, mieszkam w Kanadzie. Tak się czuję, że to jest dla mnie historyczny moment, to tak mówię humorystycznie, bo po raz pierwszy mi się udało. Strasznie długo już próbowałem, długo słucham Radia Maryja i oglądam czasem telewizję, trwam, mam internet. No raz się udało w końcu.
Też się cieszymy.
Pierwsza rzecz, jako że pierwszy raz, no mimo że już jest po 1 stycznia daleko, chcę wam pogratulować tej pracy, tej trudnej, odpowiedzialnej pracy. I tak się nieraz zastanawiam, 24 godziny na dobę, jak to z punktu widzenia biologicznego robicie? Czy jeden ojciec zawsze pracuje, że tak powiem, na nocną zmianę, czy się wymieniacie?
Wymieniamy się, panie Witoldzie, wymieniamy
to,
się.
To ja bym powiedział,
z reguły trzy dyżury nocne, to tak.
Aha. Ja, ponieważ tutaj nieraz obserwowałem pracę w różnych zakładach, gdy są aż trzy zmiany, to z punktu widzenia zegara biologicznego to by było prawdopodobnie lepiej, żeby jedna osoba raczej ciągle miała noce, mimo że to by było dla niej no może uciążliwe, bo dzień to jest normalny dzień życia, ale nasz zegar biologiczny raczej przyzwyczaja się szybko i by było prawdopodobnie lepiej, gdyby jedna osoba miała noc, druga dzień, a może po jakimś dłuższym czasie, na przykład po pół roku by się zmieniły, to może by było lepiej. To tak na początek. Teraz co mi się wydarzyło w życiu, bo prawda, takie różne są telefony i ludzie osobiste, jakieś wrażenia. Musiałem, że tak powiem, się aż wypuczyć, takie użyję słowa, na koniec świata, żeby taki moment nastąpił, które określam spotkanie z Jezusem. I to chyba jest jeden z najważniejszych momentów w życiu człowieka. Żyłem bardzo długo w Polsce, bo ja jestem inżynierem, przekroczyłem 60 i mi się przydarzyło dopiero na końcu świata. Ale odnoszę wrażenie, że to kluczowy jest moment w życiu, bo potem następstwa tego są bardzo znaczące. I to spotkanie z Jezusem to jak gdyby oddzielne w ogóle opowiadanie, ale nie chciałbym zajmować, bo za dużo to czasu zabierze. Ale następstwem tego było to, i to się, że tak powiem, potoczyło, gdy stan wojenny był w Polsce, bo ja tutaj już byłem niedawno, przed stanem wojennym wyjechałem. I taką, że tak powiem, ogarnęła pasja, że ja muszę coś zrobić konkretnie, bo to takie zwykłe życie, niby poprawne, niby katolik, niby chrześcijanin, to jakoś tak, nie wiem, czy to z moją osobowością, czułem, że no, biegnę jak gdyby troszeczkę na jałowym biegu, tak bym to określił. No i dowiedziałem się, i to był bardzo przyjemny dzień, od swojego brata z Warszawy, że możliwa jest szansa budowy kościoła w tej parafii, w tym rejonie, gdzie ja mieszkałem w Warszawie na osiedlu Chomiczówka, to poprosiłem, żeby mnie szybko kontakt dał do proboszcza, który jest odpowiedzialny, ale to były te trudne czasy, prawda, czas stanu wojennego, brak pieniędzy, brak wszystkiego, zagrożenie, terror. No i ten kontakt został nawiązany, że tak powiem, dopiero chyba półtora roku to moja pomoc nie polegała na tym, że ja sam swoje pieniądze, bo ich nie miałem, ale tak uczułem wtedy siłę ogromną, jakąś psychiczną siłę, że ja muszę i do ludzi się zwracałem i poprosiłem o jedną osobę duchowną, żeby, że tak powiem, taki parasol ochronny nade mną i jakieś wsparcie mnie psychiczne dała i do Polaków w Kanadzie, i do Stanów Zjednoczonych, i na wszystkie strony. No i prosiłem, i błagałem, i o dziwo zadostrzegłem taką rzecz, co się nie wydarzyło mnie jeszcze w życiu, że tak powiem, drzwi się same przede mną otwierały, ale to w tej sprawie. Inne jakieś pociągnięcia życiowe, czy normalna praca zawodowa, trzeba się utrzymać, ale w tej dziedzinie dla dobra ogółu to czułem, że się dzieją bardzo dziwne rzeczy i to mnie zadziwiało i po jakimś czasie wnioski wyciągnąłem. No i szło to świetnie i wtedy, że tak powiem, przebicie tej waluty było ogromne, także proboszcz Jan Churyn z Chomiczówki za te pieniądze mógł i cegły dużo kupować, i cementu, i materiałów, i robotników opłacać i to świetnie szło. I to było właśnie jak gdyby takim tym tą reperkusją tego, jak ja nazywam moje spotkanie z Jezusem. Potem znów miałem taki moment ciekawy, że poczułem, że ja muszę do drugiego człowieka pójść, bo byłem naładowany jakąś taką siłą psychiczną, a miałem jeszcze wiedzę historyczną, historii współczesnej. I co się wydarzyło? Takim wolontariuszem się stałem, tu się nazywa pastoral wizyto. Wziąłem nawet kurs przygotowawczy w tym celu, jak słuchać drugiego człowieka, jak reagować na jego cierpienie, na umieranie. To organizacja katolicka prowadziła świetnie, mi to się podobało. No i zacząłem chodzić i głównie do osób, do dawnych naszych kombatantów z wojny, z II wojny światowej. Także spotykałem bohaterów spod Monte Cassino, od generała Maczka z dywizji pancernej, spadochroniarzy generała Sosabowskiego, nawet kowców z Polski i to spotkałem partyzanta z zgrupowania Ponurego, z tego słynnego Skieleczyzny. Także świetnie to szło i wtedy dopiero zobaczyłem, jakie jest cierpienie, jak jest ważne wyjść do drugiego człowieka i mu dobre słowo mówić i go pocieszyć i z nim być. Czasem to były to byli bardzo różni ludzie. Jeden był taki pan Józef, z którym ja siedziałem. Były takie momenty, że siedzieliśmy i milczyliśmy, bo on to lubił. On wiedział, że ja jestem i tak mogło trwać 15 minut w milczeniu, a jak na przykład było święto Wielkiej Nocy czy Boże Narodzenie, to on miał odpowiednie taśmy, no i mnie powiedział, panie Witoldzie, może włączymy. No i on włączył tą taśmę i te właśnie pieśni na tą uroczystość szły i czułem, że nam jest tak świetnie. No i były momenty, że tak powiem, bardzo wzruszające, ale zarazem i smutne. No i właśnie może dam przykład z tym panem Józefem spod Monte Cassino, no bohater, 85 lat i tak, że tak powiem, pilotowałem go, chyba to trwało ze 3 lata i w pewnym momencie przyszedłem. No i widziałem, że, bo to był taki dom starców, można powiedzieć, i ludzie wiedzieli, że ja mu dużo poświęcam czasu i mówi, pana kolega umarł i nawet nie powiedzieli imienia. No czułem, że coś dziwnego się ze mną dzieje, bo się stała już taka no, wspólna rodzina. I tak było, że no, był pogrzeb, był ksiądz, który czynił swoją powinność i byłem ja i była trumna z panem Józefem. I nie było żadnych fanfar, nie było orkiestry, albo spod Monte Cassino człowiek. I takie było nasze pożegnanie z panem Józefem, ale czułem, że czy mogę dalej opowiadać?
Panie Witoldzie, ta opowieść jest bardzo, bardzo taka ciekawa, interesująca, tym bardziej, że pan się dodzwonił do nas pierwszy raz i zapewne.
Tak, tak.
To jest to, coś, co leży bardzo głęboko na sercu.
Tak, więc ale może ja się za bardzo skupiłem i jakąś jedną historię. Ja bym chciał może i nawiązać do tych spraw, które są, że tak powiem, no trochę smutne i bardzo rozwijają się nie zupełnie w dobrym kierunku to, co się dzieje w Polsce, bo ja się interesuję, bo to jest moja ojczyzna i ja o nią dbam i coś próbuję robić. To tak, tutaj słyszałem różne dyskusje i nawet dzisiejsze, to ja bym powiedział tak, że każda reforma jest dobra, jeżeli zaczyna się od siebie. Tak jak ci wielcy pokazali, czy to Karol Wojtyła, czy prymas Tysiąclecia, czy ksiądz Popiełuszko, oni nie zaczynali od nauczania albo od moralizowania. Nie, oni najpierw pracowali bardzo mocno nad sobą, i zdobyli autorytet w naturalny sposób, w ogóle się o to nie starając, bo ich celem nie był autorytet własny, bo tam żadnej pychy nie było, nic, broń Boże, tylko było działanie dla dobra Kościoła, dla Jezusa i dla narodu. I taki człowiek, który, że tak powiem, zdobędzie serca i przekona poprzez swoje czyny, to już potem on się staje takim liderem i przewodnikiem. Ludzie intuicyjnie wyczuwają, że to jest właśnie ten człowiek, za którym trzeba iść. W związku z tym trzeba zaczynać od siebie i na własnym podwóreczku, nawet nie dużym, coś robić, a potem trochę więcej. No i efekt jest. Czy prędzej, czy później ten efekt będzie, a z punktu widzenia własnego, to się tak potem człowiek dobrze śpi, bo bo dość czysto jest tam w środku, na dnie tej duszy. No i życie tak jakoś, ono większy ma sens, bo wiele ludzi niejednokrotnie spędza się w jakąś pustkę duchową, właśnie oczekując na coś, że coś się wydarzy, a właściwie inicjatywa leży w naszych rękach, bo dostaliśmy dar życia, no i jest ta głowa, która powinna pracować i jest to serce, polskie serce jest ciekawe, głowa też jest ciekawa, bo ja mam, że tak powiem, przez tyle lat, na 26 najmniej, to porównuję inne narody, bardzo chętnie z nimi rozmawiam. No, tylko że my jesteśmy zakompleksieni, ale to jest oczywiście inna przyczyna i niejednokrotnie nie wierzymy w swoją wartość. A dusza narodu polskiego jest bardzo ciekawa, bardzo, bardzo. Oczywiście nas niejednokrotnie oszukują, wykorzystują, ale to jest już oddzielna sprawa. No ale teraz może wracając do sytuacji w Polsce, bo ja próbuję, może mam takie skrzywienie zawodowe, ja to tak z humorem nazywam inżyniera, skrzywienie zawodowe, staram się bardzo dokładnie z różnych źródeł przemyśleć to. Bardzo mi się podoba praca pana profesora Jerzego Roberta Nowaka, który jest, że tak powiem, nazywam go filarem Radia Maryja, który bardzo dogłębnie, bardzo sumiennie bada różne mass media, a przede wszystkim prasę i to różną, i to prasę bardzo, że tak powiem, nieżyczliwą narodowi polskiemu, nawet wręcz bym powiedział wrogą, a on bada, bo wie, co w prawie piszczy i umie potem pięknie to zrelacjonować, zna tysiące nazw i tak chyba trzeba. Tutaj dzisiaj pani taka niemal z płaczem dzwoniła, bo się żaliła na dziennikarza. Ale ten dziennikarz, którego wymieniła, to ja myślę, że on jest bardzo solidnym i profesjonalistą w najlepszym tego słowa znaczeniu, bo jego z kolei specjalnością jest rozwiązać węzeł gordyjski, bo czasem właśnie ta polityczna intryga niezupełnie dobrych ludzi, oni tworzą pewną intrygę, pewne zamieszanie, mętną wodę robią, a pan Michalkiewicz to tak potrafi w dość prosty sposób rozwikłać i wyjaśnić słuchaczom, o co naprawdę chodzi. Na przykład różne sprawy związane z Niemcami, czy z Rosją, czy ze służbami specjalnymi i wyciąga wniosek i daje dużo do myślenia. Każda audycja jego jest pozytywna. To tyle. Teraz bym pomyślał sobie, no jaka jest kondycja narodu polskiego na dziś? No, odpowiadając na to pytanie, trzeba by wziąć pod uwagę, że tak, 45 lat komunizmu, terroru, bardzo dużego terroru, plus prawie 6 lat okupacji hitlerowsko-sowieckiej, to w sumie ponad 50 lat takiego terroru, to jest 2,5 pokolenia, to ja sądzę, że kondycja zupełnie jest niezła. Dlaczego tak myślę? Patrzę na inne narody i podczas II wojny światowej polski naród się najlepiej zachował. Zupełnie, jeśli chodzi o godność, o ratowanie Polaków i innych jeszcze mniejszości narodowej, bardzo. A inne narody albo kolaborowały z Niemcami, albo z Sowietami. Także naród polski zupełnie nieźle jest, no jest okaleczony, bo to bym był zdziwiony, gdyby nie był okaleczony, bo to trwało zbyt długo. Psychicznie człowiek tak długo nie może wytrzymać, a jednak mimo tego były i są jednostki, a nawet dużo osób z wielką klasą i myślę o świeckich i o ludziach kościoła, o osobach duchownych, a jedni są połamani, no bo albo nie wytrzymali psychicznie, albo po prostu zawsze w każdym narodzie taki nieduży margines, który no pójdzie czy za srebrniki, czy za przywileje materialne i to jest zrozumiałe. To jest, ja myślę, że nie jest źle i w ogóle należałoby na optymistyczne na wiele spraw spojrzeć. Na przykład jeszcze się cofnę do 2005, wybory do parlamentu, do Sejmu. No wygrała partia, która jest najmożliwsza. Idealnych partii w Polsce i na świecie nie ma, ja to obserwuję. Tylko trzeba wybierać najmożliwszą jeszcze, która nam się wydaje najbardziej wiarygodna, najbardziej uczciwa, czy reprezentuje jakieś wartości. No i obserwowałem zachowanie Radia Maryja, naszego dziennika, tuż przed wyborami, bo byłem wtedy w Polsce, bo chciałem brać udział osobiście w tych wyborach, bo czuję się Polakiem, nie chciałem być tam, mogłem tu głosować w konsulacie, ale ja chciałem być tam z mamą, ze wszystkimi. No i Radio Maryja i nasz dziennik wyraźnie dały w ostatniej chwili zielone światło właśnie, że trzeba raczej na tych ludzi, bo oni rokują, im na sercu jest dobro Polski. I tak się też stało. No teraz może króciutko o tej, że tak powiem, niefortunnej sprawie, co się ostatnio wydarzyła w Polsce, która tak bulwersuje wszystkich. No troszeczkę mi się wydaje, że teraz już fale te wielkie upadły, to można już więc spokojniej mówić. Raczej emocje nie powinny być na pierwszym miejscu. No u wielu są te emocje, jak ta pani, która taka płacząca, prawda, u niej ogromne emocje, ale jej współczuję, ale przypuszczam, że nie należy stawiać na człowieka, nawet na biskupa, że to jest mój, że tak powiem, mistrz. Mistrzem jest Jezus, tak jak właśnie ojciec zauważył tutaj może kilka minut temu do któregoś z dzwoniących osób. To jest nasz mistrz, to jest nauczyciel, a człowiek, to każdy człowiek może być zawodny. Jeżeli stawiamy na jakiegoś człowieka, on nas zawiedzie na to, co wali nam się świat, to nie jest baza, prawda? Człowiek jest, tak jak każdy z nas, mocniejszy albo słabszy, ma troszkę więcej godności albo mniej, w zależności od tego, jaki dom był rodzinny. No ja miałem szczęście, ja po prostu, jedno z moich największych szczęść, tak to określam, to rodzice, jakich miałem. Pokolenie Kolumbowie, rocznik 20, Armia Krajowa, potem pełno kłopotów z UB po wojnie, no ale ja wyrastałem w tej atmosferze i oni mnie dużo mówili i to było przeżycie bardzo takie, no duże, cała okupacja, cały ten okres terroru, ale ja nasiąknąłem tym wszystkim, no i dzisiaj mam raczej swoje zdanie. Oni to mnie relacjonowali w taki bardzo kulturalny i bardzo mądry rodzicielski sposób. Nie, żeby miał jakąś nienawiść do kogoś, nie, tylko czasem wyraźnie odczuwało się żal w ich głosie, że na przykład tam krzywdę komuś wyrządzono, ale to nie było, prawda, że my musimy mu dołożyć, bo on taki albo owaki. Nie. Z tych spraw nie było. I dzisiaj no jestem taki, czuję się bardzo Polakiem, no za granicą jestem, ale Polska to jest moja ojczyzna.
Panie Witoldzie, oczywiście tak. Tutaj to stwierdzenie nie stawiałbym na człowieka jest rzeczywiście bardzo, bardzo prawidłowym, ale nie można, panie Witoldzie, ale posłuchajmy się wzajemnie, ale nie można go do każdej sytuacji dostosować jednakowo, i jednakowo,
tak.
Prawda? Bo
tak jest, tak
wiemy,
jest.
Wiemy, że psalmista
no,
mówi...
naszego mistrza papieża i
tak,
to,
tak.
Prawda,
już, panie Witoldzie, tak? Ale już i psalmista dawno mówi, że nie pokładajcie nadziei w człowieku, który zawieść nie może. I rzeczywiście to, co Pan mówi, pokładanie nadziei w Jezusie Chrystusie. Oczywiście, ale w tym momencie, pod tym kątem, pod którym Pan patrzy, ja bym tych słów nie odnosił do księdza arcybiskupa Stanisława Wielgusa.
Nie, ja raczej ogólnie, bo jedną osobę...
Dlatego, że w tym momencie trzeba się zastanowić, co ludzie zrobili z tym człowiekiem, jak bardzo postawili na swoje też i decyzje, swoje myślenie, jak postawili na te argumenty, które wydawały się i do tej pory dla niektórych wydają się im najbardziej mocne, to znaczy się, bo był podpis, bo się znalazła jakaś teczka, prawda, no bo arcybiskup zrezygnował, ale w jakich okolicznościach dokonała się ta rezygnacja. I tutaj byłbym bardzo ostrożny z mówieniem z tym, nie pokładajcie nadziei w człowieku, ponieważ no, bardziej bym to odnosił, że to wiele ludzi postawiło na siebie, na swoje, na prawdę, która jest w nich i która im się wydaje, że jest absolutną, niepodważalną i doprowadzili właśnie do osądu arcybiskupa. Ja bym bardziej tak to widział. I że ponieważ
tak się, tak
powiedzenie nie pokładajcie w człowieku, nadziei w człowieku, to też jak gdyby nam ubliża wszystkim, że poza arcybiskupem Stanisławem Wielgusem nikogo więcej nie widzimy, nie dostrzegamy, że patrząc na niego zapomnieliśmy, że Jezus Chrystus jest głową Kościoła, ale też w tym momencie pojawia się pytanie, a gdzie jest solidarność z człowiekiem, który został właśnie bardzo tak drastycznie upokorzony i doprowadzony do takich decyzji i do takiego momentu, prawda? Więc w tym momencie ja bym nie używał tego słowa, nie pokładajcie nadziei w człowieku. Ja bym bardziej mówił, bądźmy solidarni z człowiekiem, który jest jawnie prześladowany i środki tego prześladowania o wiele bardziej i nie wiadomo w ilekroć procent przekraczają jego ewentualną winę, ponieważ wina nie została udowodniona, dlatego mówię ewentualną. Panie Witoldzie, rozmawiamy już bardzo długo. Ja troszeczkę taki upust dałem, premię.
Troszeczkę,
tak,
prawda,
tak,
ponieważ pierwszy raz. I jest mi bardzo przyjemnie.
Dziękuję, ja powiem tak, dziękuję za wielką troskę, za taką odpowiedzialność za ojczyznę, za tę łączność również z nami. Pozdrawiam, ponieważ ta część już dobiega powoli do końca.
Proszę pozdrowić cały zespół, bo ja widzę cały zespół i ojca Tadeusza Rydzyka, ale i wy wszyscy tworzycie taką grupę, taką mocną, zwartą grupę. Trzymajcie się. Jesteście wspaniali. A tym wszystkim narzekaczom to powiem, twórzcie takie same albo podobne media jak właśnie Radio Maryja, a nie narzekajcie na inne mass media.
Bóg zapłać, panie Witoldzie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Dziękuję jeszcze raz. Proszę bardzo, Radio Maryja.
Nie będzie Bóg, Panie Jezus Maryja, zawsze dziewicę, już nie ma czasu. Ja tylko na moment. Tak, słyszałem właściwie chyba końcówkę, parę minut tylko Pana właśnie, który telefonował ostatnio. Bardzo uważał na te sformułowania, że właśnie to samo, nie pokładajcie ufności w człowieku, bo człowiek i tak dalej, za tym się bardzo wiele kryje. W tym kontekście znaczy, że jakbyśmy się, można tak zrozumieć, jakby ktoś był po stronie tych, którzy niszczyli właśnie człowieka. To jest nie tylko niszczenie człowieka, księdza arcybiskupa Wielgusa, ale to jest niszczenie Kościoła również. Ta sprawa jeszcze będzie na pewno będą próbowali rozwikłać. Będą i uczciwi ludzie, i będą o tym mówić. Ale proszę zobaczyć, ile ten arcybiskup mógłby jeszcze dobra zrobić. I to dobro było, zostało zatrzymane. To była precyzyjna praca, żeby właśnie zatrzymać takiego człowieka, żeby nie mówił prawdy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co jest w świecie wszystko, to, co jest w Europie, co idzie na Polskę, to tu został bardzo mocny cios w plecy dany. I to niestety do tego się też dołączali niektórzy ludzie Kościoła i to jest tym bardziej bolesne. Tym bardziej powinniśmy wszyscy się zastanowić i pomyśleć o takiej solidarności wszystkich ludzi Kościoła, katolików świeckich i duchownych. To jest bardzo, bardzo ważne, żeby nie powtarzali ludzie duchowni, świeccy gdzieś usłyszy i powtarza. To jest współdziałanie w niszczeniu Kościoła, tak bym powiedział. Ta sprawa jest, to jest czegoś takiego jeszcze Kościół w Polsce nie przeżył chyba. Takiego mocnego uderzenia. To jest zemsta tych wszystkich, którzy Kościoła nienawidzą, tak bym powiedział. Dziękuję serdecznie. Dużo byłoby tu mówić, łącznie z tymi tak zwanymi dziennikarzami. czym oni się różnią od tamtych dziennikarzy, którzy pisali źle na arcybiskupa, na biskupa Kaczmarka, na innych biskupów, którzy źle pisali na księdza kardynała Wyszyńskiego w tamtych mrocznych czasach, czy na innych kapłanów, czy ci, którzy pisali źle na księdza Jerzego Popiełuszkę.